Sala operacyjna, porodowa, szpitalny oddział ratunkowy, a nawet symulator karetki. To tylko niektóre z pomieszczeń edukacyjnych, jakie powstają w ramach Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracownie są już na ukończeniu i najprawdopodobniej w przyszłym semestrze pojawią się w nich studenci. Przyszła kadra medyczna będzie się uczyć nie tylko teorii, ale swoją wiedzę zweryfikuje także w praktyce. Centrum powstało w budynku uczelnianym przy ulicy Energetyków w Zielonej Górze. Na dwóch piętrach zlokalizowano wiernie odwzorowane pomieszczenia szpitalne. Są więc wysokiej klasy symulatory pacjentów, które będą rejestrować każdą decyzję podjętą przez personel. A po nowym centrum oprowadzała mnie jego kierowniczka Agnieszka Żeromska-Michniewicz.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Gdzie jesteśmy w tej chwili?
Jesteśmy w Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to jednostka, która będzie kształci, jeżeli chodzi o pielęgniarki, natomiast będzie kształciła również, jeżeli chodzi o kierunek lekarski, studentów na poziomie tym przeddyplomowym, jeżeli chodzi o medycynę. I zaczynamy tutaj oglądanie od parteru, gdzie mamy zachowany taki ciąg komunikacyjny, jeżeli chodzi o sale takie kliniczne, czyli staramy się tak odwzorować te całe pomieszczenia, żeby one jak najbardziej nam przypominały środowisko szpitalne. Pierwszym pomieszczeniem, w którym się znajdujemy, jest blok operacyjny, też nazywana sala anestezjologiczna, z uwagi na to, że tu też będą wykonywane różne procedury dla anestezjologów, ale to jakby w kolejnej fazie rozwoju centrum, tak, czyli kształcenia podyplomowego.
To już nie jest zabawa, tutaj przed nami są po prostu profesjonalne sprzęty.
Tak, to jest sprzęt kliniczny, który będzie wykorzystywany również na zaawansowanych symulatorach pacjenta. One na razie są jeszcze popakowane w kartony, ponieważ instalowany jest właśnie system zarządzania całego centrum, więc po zainstalowaniu będzie podłączany system, jeżeli chodzi o sterowanie z symulatorami pacjenta oraz ten sprzęt kliniczny, który możemy wykorzystywać normalnie na symulatorach. Taki symulator normalnie ma tak przygotowane oprogramowanie i czujniki, że szczytuje nam stany fizjologiczne pacjenta.
A czy możemy zasymulować konkretny przypadek?
Tak. Konkretny przypadek i takie przypadki będą przygotowywane przez kadrę dydaktyczną. One będą się odnosiły przede wszystkim do celu dydaktycznego w scenariuszu, a cel dydaktyczny to efekt kształcenia, który mamy w sylabusach. Także tutaj jakby to jest jakby sieć taka bardzo powiązana i w zasadzie każdy efekt kształcenia to będzie osobny scenariusz, konkretny przypadek.
Takie ćwiczenia w praktyce od A do Z, ja pamiętam przy monoprofilowym centrum, były bardzo różne przypadki, później je ocenialiście po prostu na zajęciach, czy to były prawidłowe decyzje, czy też nie.
Tak, dokładnie. To elementem symulacji jest również debriefing, czyli po zakończonym scenariuszu na sali symulacyjnej przechodzimy do sali debriefingowej, gdzie mamy bardzo małe, przytulne pomieszczenie, bo te grupy, które ćwiczą, one nie są duże, maksymalnie do 6 studentów. No teraz ze względu na pandemię też będziemy pomniejszać te grupy, no bo to w zależności od wielkości sal. Natomiast podczas sesji debriefingu po zakończonym scenariuszu jest omawiany przypadek, odgrywana jest cała sesja, która jest nagrywana i student już wtedy dokonuje takiej autoidentyfikacji swoich błędów. Nie? Mhm. Ale też instruktor jest od tego, żeby poprowadzić tę sesję w taki sposób, żeby w miarę przyjazny sposób ukazać ewentualne błędy albo co można zrobić jeszcze inaczej.
No właśnie, a instruktor jest obecny podczas prowadzenia różnych działań, czy jest ukryty, powiedzielibyśmy, za taką szybą wenecką, bądź w pomieszczeniu, gdzie obserwuje, co się dzieje?
Tak, dokładnie, instruktor znajduje się w pomieszczeniu kontrolnym.
Tutaj mamy. Dobrze myślę, że to będzie tak, to pomieszczenie?
Tak, to jest pomieszczenie, gdzie ma podgląd, siedzi przy biurku, ma podgląd na salę i jednocześnie ma podgląd do całego oprogramowania z symulatora, z którym w zasadzie steruje. Ten scenariusz jest wcześniej przygotowywany i przez kadrę techniczną informatyczną wprowadzany do systemu symulatora, tak żeby jak przychodzi dydaktyk, to on ma już jakby gotowe to całe środowisko łącznie z symulatorem. No i obserwuje, natomiast generalnie ideą kształcenia symulacyjnego jest taka, że prowadzący nie wtrąca się, mówiąc kolokwialnie, do tego, co robią studenci, bo chodzi o to, żeby oni mieli możliwość w środowisku bezpiecznym popełnić te błędy, bo poprzez popełnianie tych błędów i też ukazanie ich w sesji debriefingowej następuje szybka reakcja, jeżeli chodzi o uświadomienie sobie pewnych błędów i dopracowywanie je w następnym odsłonie.
No i też konsekwencje, jakie to może
dokładnie
mieć
ze sobą. Dokładnie tak, dokładnie tak. Centrum jest też taką jednostką, która nam umożliwia powtarzalność, czyli my możemy sobie w sposób bezpieczny powtórzyć te scenariusze. No jedynym ograniczeniem jest czas oczywiście, bo tutaj szczególnie teraz, jak mamy pandemię, no to ten czas będzie na pewno wypełniony, jak tylko będziemy mogli wejść do centrum ze studentami. Natomiast no to jest takie bezpieczne środowisko, tak żeby nauczyć się tych wszystkich procedur, też komunikacji w zespole, także tutaj jest cała paleta umiejętności, które przyszły lekarz, pielęgniarka, pielęgniarz czy ratownik medyczny mogą posiąść.
To takie centrum marzeń odnoszę wrażenie, centrum takie edukacyjne, bo trudno uczyć medyka wyłącznie teorii. Zresztą Uniwersytet Zielonogórski, kiedy spodziewaliśmy się drugiej pandemii, mówił, lekarze będą uczyć się normalnie, stacjonarnie, jeżeli to tylko będzie możliwe.
Tak, oczywiście. Myśmy też taką szansę dali na początku, też jeżeli chodzi o studentów kierunku lekarskiego, że te przedmioty kliniczne były prowadzone na oddziałach szpitala, ale w związku z tym, że przyszła nam druga fala pandemii, no to jakby musieliśmy to ograniczyć. Szpitale, oddziały niektóre się zamykały ze względu na zarażenia, zakażenia wśród personelu i wśród również studentów, więc teraz jakby przeszliśmy na tą naukę zdalną, co jest też wielkim ubolewaniem zarówno dla dydaktyków, jak i dla studentów przede wszystkim. Ale też zawsze apeluję, proszę ich o to, żeby o cierpliwość. Naprawdę my to wszystko zrealizujemy, jak tylko będziemy mieli w miarę bezpieczne warunki. Musimy to zrobić na tyle rozsądnie, żeby w sposób bezpieczny przeprowadzić te wszystkie efekty kształcenia, które są do osiągnięcia. Natomiast jeżeli chodzi o sformułowanie, że centrum to jest taka sfera marzeń, jeżeli chodzi o kształcenie kadry medycznej, to tak. No, tutaj jeżeli chodzi o kształcenie symulacyjne, to jest jeden z najbardziej efektywnych sposobów kształcenia kadry medycznej.
Centrum medyczne, a monoprofilowe centrum. Przypomnijmy, czym te dwie rzeczy się różnią, bo monoprofilowe centrum już mamy od jakiegoś czasu.
Tak, monoprofilowe centrum symulacji medycznej dla pielęgniarek to jest skierunkowane i ukierunkowane i ta strefa jest jakby wydzielona tutaj w tym budynku tylko i wyłącznie dla pielęgniarek. To ograniczenie jakby wypływa z tego, że projekt był i program taki, który był ministerialny na dofinansowanie, dotyczył tylko kształcenia pielęgniarek, natomiast wieloprofilowe centrum odnosi się już do tego dużego centrum dla kierunku lekarskiego. Tutaj też będzie możliwe kształcenie dla ratowników medycznych. Natomiast docelowo my tutaj, jeżeli chodzi o strukturę uczelni, utworzyliśmy centrum symulacji medycznej, który skupia w sobie już całość, bo w przyszłości nie będzie rozdzielenia między mono a wieloprofilowym, tylko będzie centrum symulacji medycznej.
No to gdzie idziemy dalej?
Idziemy dalej na szpitalny oddział ratunkowy i do sali ambulansu.
Czyli można powiedzieć, że otwierając kolejne drzwi, przenosimy się w kolejny świat.
Kolejny świat, tak. Kolejna część. Tutaj ten szpitalny oddział ratunkowy jest dość spory. To jest przestrzeń, która będzie, no tutaj mamy troszkę odmiennie, jeżeli chodzi o blok operacyjny, ponieważ tam mamy jednego pacjenta, który jest bardzo taki już wyspecyfikowany, jeżeli chodzi o anestezjologię, intensywną terapię, natomiast tutaj bardziej już medycyna ratunkowa, ale też przestrzeń, do której za chwilkę przejdziemy, do pomieszczenia symulatora ambulansu, przestrzeń również dla ratownictwa medycznego, tak? Czyli do zachowania ciągu komunikacyjnego scenariusza, czyli mamy zdarzenie do symulacji na ulicy, w ambulansie i w ciągu komunikacyjnym pacjent trafia na szpitalny oddział ratunkowy. Tutaj również będziemy mieli cały sprzęt, ten taki kliniczny, który jest wykorzystywany na symulatorach. I to nie jest tak, że ten sprzęt jest bezużyteczny. On po prostu, te symulatory są tak skonstruowane, że można je używać bezpośrednio na nich.
Także... Czyli tak naprawdę, gdybyśmy chcieli tutaj przeprowadzić jakieś zabiegi, jakąś sytuację, która miałaby miejsce w rzeczywistości, oczywiście mówimy hipotetycznie, to spokojnie da radę.
Tak, jasne, że tak. Tutaj mamy pomieszczenie symulatora ambulansu, symulacja ulicy, pasy. Będzie duża fototapeta, która nam będzie ukazywała ulicę. No i pomieszczenie kontrolne, które po schodkach do góry się wchodzi, dlatego że przestrzeń tego ambulansu, jakby sam przedział medyczny będzie dopasowany do tego lustra weneckiego. To nie będzie pojazd, który będzie jeździł, natomiast będzie sam przedział medyczny, tak jak prawdziwy ambulans, z rozmiarami i wyposażeniem, tak jak w przypadku wytycznych ambulansu typu S.
Czy ja sobie dobrze to wyobrażam, że i to będzie taka jakby połowa tego ambulansu i widzimy, co się dzieje w środku, czy to będzie tak normalnie auto tutaj, które będzie stało?
Ten przedział medyczny będzie na kołach i on będzie ten sam przedział medyczny bez przedziału kierowcy. Mhm. Ten przedziałem kierowcy, można powiedzieć, będzie pomieszczenie kontrolne dla instruktora i dla technika, tak, w czasie symulacji. No i zdarzenia będzie można symulować i poza ambulansem, tutaj na ulicy, albo też i na zewnątrz, bo też system kamer umieszczamy przed wjazdem do garażu. No i też to, co w ambulansie, jest kamera wewnątrz, będzie zainstalowana, która będzie nam ukazywała, jak scenariusz wewnątrz ambulansu przebiega.
Ile całość ma metrów tutaj, bo tak naprawdę ta przestrzeń jest ogromna?
Jeżeli chodzi w ogóle o całe centrum, to jest około 1200 metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o Centrum Symulacji Medycznej dla Kierunku Lekarskiego. Jeżeli dodamy tą przestrzeń 400 metrów monoprofilowego, no to nam już się robi taka około 1500, a nawet więcej metrów kwadratowych.
to kiedy możemy mówić, że tutaj już pierwsi studenci będą mogli zagościć i będą mogli rozpocząć edukację?
No, ja mam nadzieję, że po nowym roku, jeżeli wszystko zależy od stabilizacji sytuacji związanej z pandemią. Tu też jest problem taki, że kadra kliniczna jest bardzo zaangażowana w pracę w szpitalu. Jak wiemy, wszyscy oni są przeciążeni, więc jakby tutaj skupiają się głównie na tym, co się dzieje w szpitalu. Natomiast mam nadzieję, że jak się tylko ustabilizuje sytuacja, to powoli, małymi krokami, małymi grupami będziemy zaczynać od nowego roku.
Czyli jak rozumiem, nie tylko ćwiczenia, ale zapewne tutaj egzaminy praktyczne.
Tu mamy 6 sal OSCI, takiego obiektywnego egzaminowania. To jest taki system egzaminowania, który w symulacji medycznej jest przyjęty już od wielu, wielu lat. Na Zachodzie on został przyjęty jako taki standard w około 95 roku ubiegłego wieku. Rozwinął się bardzo, ponieważ dawał obiektywną ocenę umiejętności praktycznych kadr medycznych. I my mamy również tutaj na drugim piętrze 6 sal OSCI, które mają też podgląd z kamerami, sczytywany dźwięk i obraz. No i to jest jakby podkładka do tego, checklista, którą student musi wykonać w ramach danego zaliczenia. No i mamy obiektywną w zasadzie ocenę tych umiejętności, tak?
Co to oznacza w praktyce? Studenci się po prostu nie miksują ze sobą, nie wiedzą, co było na przykład na egzaminie, nie ma pytań między nimi.
Tak, dokładnie. Egzamin jest tak zorganizowany, to jest duże przedsięwzięcie 2 razy w roku, które się odbywa 2 razy w roku, natomiast studenci nie mogą mieć ze sobą kontaktu, czyli jakby no nie mogą nie przekazywać sobie ewentualnie scenariuszy czy tych punktów, checklist, które są w ramach zaliczenia.
Mhm, czyli taka osoba wchodzi i zostaje ze swoim problemem, który się przed nią pojawia.
Tak, dokładnie tak. Natomiast instruktor w pomieszczeniu do tego przeznaczonym w słuchawkach siedzi i widzi obraz i słyszy dźwięk z tego pomieszczenia, gdzie student dokonuje zaliczenia, bądź nie.
Teraz gdzie?
Na drugie piętro, na salę intensywnej terapii i salę porodową. Do budynku musieliśmy dobudować windę zewnętrzną. To też było duże przedsięwzięcie. Bardzo jestem zadowolona z tej windy, powiem szczerze, ponieważ budynek jest stary, więc dużo też niespodzianek było, ale wykonawca tych robót budowlanych, który nam realizował ten projekt od strony budowlanej, naprawdę stanął na wysokości zadania. Z tej windy jestem bardzo zadowolona, ona będzie służyła nam też do przewożenia pacjentów z tej strefy SOR-u, bloku operacyjnego na inne kondygnacje.
Czyli tak naprawdę praktyka w każdym miejscu.
Dokładnie tak. Tak staraliśmy się zaaranżować, żeby możliwe było zachowanie ciągłości scenariusza. Zaczniemy od sali intensywnej terapii. Tam też mamy 3 symulatory. Symulator do pacjenta dorosłego, dziecka i niemowlęcia. Mamy też specjalistyczny sprzęt, mamy inkubatory otwarte, zamknięte, także też jest taka wersja rozbudowana. A potem przejdziemy do sali porodowej wysokiej wierności. To jest nasz 1 Apollo.
Powiem szczerze tak, że jak spojrzałam na twarz, to bardzo wiernie odwzorowana. Człowiek ma takie poczucie, że leży tutaj żywy człowiek.
Symulator się nazywa Apollo Prehospital, jest przeznaczony na symulator ambulansu, bo jest bardzo wytrzymałym symulatorem. A jeżeli chodzi o producentów, oni na początku produkowali takie bardzo sztuczne te lalki, natomiast bardziej się skupiali, żeby rozwijać możliwości, jeżeli chodzi o procedury medyczne, czyli dużo tych czujników, dużo tych możliwości, żeby się wkuć, zacewnikować, zaintubować. Natomiast z czasem zaczęto jakby ściągać informacje z rynku, że ważny jest też wygląd tych symulatorów, żeby one były jak najbardziej przybliżone z wyglądem do realistycznego człowieka. No i teraz producenci poszli w to, tak, że tutaj możemy popatrzeć na symulator, który ma odwzorowanie ludzkiej skóry.
Są widoczne żyły tutaj.
Tak, z daleka.
Ta skóra nawet w dotyku jest taka bardzo ludzka, byśmy powiedzieli.
Tak, proszę zobaczyć, że na zdjęciach też również są takie, jak w przypadku prawdziwego człowieka, takie jakby fałdy, które się gdzieś tam robią, czy odznaczenia bardziej czerwone dziś przy zdjęciach. Także starają się naprawdę ci producenci urzeczywistnić te symulatory. Także tutaj, jeżeli chodzi też o symulatory letala, też wiem, że będziemy mieli specjalne maski, które będziemy nakładać na twarz, które odwzorowują na przykład nam udar też, nie? Żeby nie tylko w oprogramowaniu i w stanie po parametrach fizjologicznych na monitorze pacjenta było to widoczne, ale również w wyglądzie takim zewnętrznym, bo to też jest ważne. Nie?
I co jest istotne, tutaj mówisz o tym, że jest mnóstwo sensorów, czujników i tak dalej, ale one zewnętrznie nie są widoczne.
Nie są widoczne, bo to też o to chodzi, tak? Żeby jak mamy pacjenta, to też do końca nie wiemy, po jakichś objawach możemy wywnioskować, że coś konkretnego się z nim dzieje, ale czasami też i nie. No, to jest zagadka, to fizjologia człowieka. Jeżeli chodzi o ten symulator, on ma świetnie odwzorowaną fizjologię człowieka w swoim oprogramowaniu. A co to oznacza? Że te algorytmy, które zostały zastosowane w oprogramowaniu, one odwzorowują w czasie rzeczywistym, co to naprawdę się dzieje z pacjentem po zadanych procedurach medycznych. Także to jest naprawdę najwyższa półka.
Czyli ile na przykład takich wariantów, tak jak mówisz, że będzie można zmieniać tutaj twarz, jakby odwzorowywać to, co się dzieje, żeby to też było istotne, ile tych wariantów będziecie mieli przygotowane?
To znaczy tak, scenariusze, które mamy wbudowane w takim na start w oprogramowaniu i w tych, no to jest około, to zależy od producenta, ale na bloku operacyjnym mamy około 50 scenariuszy, tutaj akurat mamy około 20, także to jest i ułożone pod konkretny obszar medycyny, natomiast my możemy te scenariusze rozbudowywać w niewiadomą ilość, jaką tylko sobie zażyczymy. Możemy na nowo tworzyć te scenariusze i wprowadzać i zapisywać. Także tutaj możliwości są naprawdę bardzo szerokie. No my będziemy przede wszystkim scenariusze budowali w odniesieniu do efektów kształcenia, to co powiedziałam na początku, bo to jest dla nas istotne, żeby po sesji symulacyjnej był osiągnięty efekt kształcenia.
Jak się nazywa nasz symulator jeszcze raz?
Apollo Prehospital.
To cześć Apollo, idziemy dalej. Tu jest dziecięce.
Tak, bo to jest dla pacjenta pediatrycznego. W magazynie mamy inkubatory otwarte i zamknięte. Idziemy do sali porodowej. Oprócz oczywiście sal wysokiej wierności mamy salę fantomową i salę do debriefingu. Także tutaj to też ta symulacja się odbywa na różnych poziomach. Dlatego, że też istotne jest na początku uczyć się technik wykonywania procedur medycznych. Tak, żeby można potem brać udział w tych scenariuszach bardziej zaawansowanych, gdzie już nie zwracam uwagę na to, jak do końca technika, którą muszę się wyuczyć, bo to można zrobić na prostym fantomie. Natomiast na całości, tak, mam pacjenta, mam rodzinę pacjenta, mam zespół diagnostyczno-terapeutyczny, z którym muszę się komunikować w trakcie zdarzenia kryzysowego, no bo tak naprawdę nagły stan zły pacjenta jest sytuacją kryzysową, czyli musimy się nauczyć też zarządzać tą całą sytuacją. Tego, z czym musi sobie poradzić lider i każda osoba, która pełni określoną funkcję i rolę w zespole.
No to ja bym to porównała, może jest to takie niekoniecznie trafne porównanie do gry, gdzie osiągamy pewne levele, tak? Mamy jeden pierwszy level, nie możemy niestety być liderem, być
tak,
na ostatniej sali.
Tak, dokładnie. Zresztą w symulacji też przyjęto taką zasadę, że są gry symulacyjne, takie zawody, które się co roku odbywają i na poziomie krajowym, i na poziomie europejskim i światowym. My tutaj też przystąpiliśmy już w zasadzie 2 lata temu albo 1,5 roku temu do przygotowywania kadry tutaj studentów z kierunku lekarskiego do zawodów. Natomiast no wiadomo, pandemia nam troszeczkę w marcu pokrzyżowała tutaj te plany. Natomiast no będziemy dalej to robić. Także tutaj to jest coś, co po prostu na pewno się zadzieje. Natomiast tak, to są takie gry. No. To gry takie, gdzie osiągamy po prostu efekty kształcenia, czyli konkretne umiejętności.
Nie posiadamy jakiejś umiejętności, nie przechodzimy dalej.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Trzeba przejść każdy poziom, żeby móc potem przejść do środowiska klinicznego w szpitalu.
Jesteśmy na
sali porodowej wysokiej wierności. Będzie tutaj symulator porodowy i symulator noworodka. Całe to oprzyrządowanie, które jest nam potrzebne do porodu, ale też do badania ginekologiczno-położniczego, czyli mamy i łóżko porodowe, mamy fotel ginekologiczny, inkubator, który jest akurat schowany w magazynie, ale no to wynika z tego, że musimy się tutaj rozpakować, to wszystko zainstalować, więc też nie chcemy, żeby się wszystko kumulowało teraz jeszcze, jak mamy kartony. Natomiast mamy KTG, wszystko to, co jest potrzebne do tych procedur ginekologiczno-położniczych.
Czyli jak rozumiem, ten fantom jest na tyle zaawansowany, że rzeczywiście podczas zajęć uczestniczymy w porodzie?
Tak. To jest symulator pacjentki w ciąży i w zasadzie ten poród tutaj będzie przyjmowany, czyli będzie rodziła no, prawdziwe sztuczne dziecko, jeżeli mogę tak powiedzieć. Także tutaj łącznie badanie te okołoporodowe, gdzie mamy chwyty Leopolda, badanie w czasie tych wszystkich faz porodu, no i potem po narodzinach też kontynuacja scenariusza, stan noworodka i wszystkie działania, jeżeli jest jakieś zagrożenie życia.
Wydawałoby się, że jest to rzecz prozaiczna, mnóstwo kabli, wielkie szafy elektroniczne. Gdyby nie to, tak naprawdę wy byście nie funkcjonowali.
Tak, to prawda. Tutaj jeżeli chodzi o serwerownię, jest to serce, które nam uruchamia wszystkie te sale i pomieszczenia i umożliwia nam w ogóle kształcenie za pomocą symulacji medycznej. No symulacja medyczna to są zaawansowane techniki software'owe już, tak? Także tutaj też w zasadzie z każdym rokiem to się wszystko zmienia i aktualizuje. Bez tego nie ruszyłoby centrum na pewno, także jedynie moglibyśmy robić jakieś proste procedury na fantomach, które nie mają oprogramowania, ale to jest jakby mały wycinek. Natomiast centrum musi dawać nam takie holistyczne ujęcie, tak? Czyli możemy wszystkiego się nauczyć. Od podstawowych procedur po zaawansowane scenariusze.
Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało ostatnio program DOMY, w którym kluczową rolę odgrywają pulsoksymetry, a także specjalna aplikacja. Jak to wygląda w praktyce, opowiada Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego NFZ-u. O opinię poprosiliśmy także Annę Litkowiec z jednej z gorzowskich przychodni.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Domowa opieka medyczna to program, w którym pacjent może zdalnie monitorować parametry życiowe podczas leczenia COVID-19. Pozwala zmniejszyć zagrożenie zbyt późnego dostrzeżenia, że stan pacjenta się pogarsza. Bardzo ważne jest, by regularnie wykonywać pomiary, a system PulsoCare będzie monitorował wyniki i reagował na ich zmiany. Pacjenci, którzy ukończyli 55 lat i mają pozytywny wynik na COVID-19, otrzymają pulsoksymetr. Pulsoksymetr będzie przekazany pacjentom za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po otrzymaniu urządzenia osoby te samodzielnie będą dokonywały pomiaru stanu zdrowia. Pacjenci, którzy będą objęci programem domowej opieki medycznej, zostaną objęci zdalnym monitoringiem parametrów, w tym poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Taki nadzór będzie sprawowany w sposób ciągły, przez całą dobę, przez centrum kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia. Konsultanci i lekarze będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wezwą pogotowie ratunkowe. Natomiast w sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na zdalną konsultację, która odbędzie się w formie teleporady. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne.
Pacjenci, którzy chorują na koronawirusa w domu, otrzymają pulsoksymetr do monitorowania swojego stanu zdrowia. Sprzęt ten dostarczy do chorego Poczta Polska, ale w jaki sposób znaleźć się w tym systemie? No i jaką przede wszystkim rolę odgrywają lekarze rodzinni?
Lekarz rodzinny ma możliwość zakwalifikowania pacjenta do programu DOM, rejestrując go do niego i pacjent na tych samych zasadach jak pacjent ponad 55-letni dostanie pulsoksymetr do domu. Pacjenci 55-letni i starsi są kwalifikowani do programu DOM automatycznie. Pacjent ma do wyboru dwie opcje, albo zgłasza się sam poprzez stronę internetową wypełnienie odpowiedniego formularza, albo może skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego, który jest zgłoszony też do programu i wtedy lekarz zgłasza takiego pacjenta z dodatnim wynikiem do programu DOM.
Czyli patrząc po kolei, najpierw wykonywany jest oczywiście test na koronawirusa, on musi wyjść dodatni, wówczas tego pacjenta można zgłosić do tego programu DOM. Jakie cechy są istotne? Co może wpłynąć na to, by rzeczywiście dana osoba, która nie ma 55 lat, w tym programie się znalazła? Na przykład choroby współistniejące?
Na chwilę obecną Ministerstwo Zdrowia nie zakładało takich możliwości z tych wszystkich dostępnych informacji. Jest informacja ogólna, która mówi o tym, że pacjent może się zgłosić do programu sam bądź poprzez lekarza rodzinnego, przez zgłoszenie lekarza rodzinnego po otrzymaniu dodatniego wyniku testu.
Z Państwa punktu widzenia taki program jest przydatny? Rzeczywiście pomoże on monitorować sytuację osób zakażonych?
Jeżeli będzie funkcjonował w sposób, który jest określany obecnie w instrukcji i wszystkich w dostępnym piśmiennictwie, myślę, że tak, że będzie on mógł wspomagać pracę lekarza rodzinnego, chociaż oczywiście wiąże się to z dodatkową pracą administracyjną lekarzy i personelu medycznego wspomagającego, bo jednak to jest kolejny program, do którego trzeba pacjenta zarejestrować, prowadzić wszystkie dane, sprawdzić ich zgodność z aktualnymi danymi.
A kto takie dane będzie mógł uzupełniać? Wyłącznie lekarz, czy na przykład ten właśnie, tak jak pani wspomniała, personel wspierający lekarza?
W najnowszych opracowaniach dotyczących programu DOM jest informacja, że mogą wspomagać pracownicy medyczni, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu. Niestety nie ma żadnych informacji na temat osób administracyjnych na chwilę obecną, asystentów medycznych, bo nawet podczas zgłoszenia lekarza do tego programu trzeba było podać numer prawa wykonywania zawodu.
Jak państwo tak obserwujecie po swoich pacjentach, oczywiście to jest pewien mały wycinek, rzeczywiście osoby, które chorują na koronawirusa, to są w większości te, które przechodzą chorobę w miarę łagodnie i są leczone w warunkach domowych, czy jednak więcej jest osób, które wymagają tej interwencji już takiej specjalistycznej w szpitalu?
Gro osób choruje w domu i to jest przebieg bardzo różny. Nie można generalizować, bo czy to jest osoba młoda, czy starsza, czy choroby współistniejące występują, na pewno one zaostrzają i tutaj jest grupa ryzyka większa, ale tutaj my mamy pacjentów objętych opieką lekarzy rodzinnych pod stałą obserwacją i każdy jakiś incydent zaostrzenia to jest dla lekarza wskazanie do jakby bardziej wnikliwej obserwacji, ewentualnie pokierowania do szpitala. Chociaż w programie DOM też jest taka możliwość, że lekarze i pracownicy programu infolinii programu DOM mogą takiego pacjenta w przypadku zaostrzenia objawów skierować do szpitala.
Dziękuję za dziś. Karolina Kamińska. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.